Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Nasz dzisiejszy temat: Filipiny. Gościem programu będzie ksiądz Andrzej Sudoł, sercanin pracujący na wyspie Mindanao. Rozpoczniemy jednak relacją z audiencji ogólnej. Benedykt XVI przypomniał postaci apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Słowami listu przypisywanego drugiemu z nich przestrzegł przed sianiem w kościele niezgody i zachęcił do troski o jedność. W środowym magazynie 11 października wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Katechezę na audiencji ogólnej Ojciec Święty dedykował dwóm apostołom, Szymonowi Gorliwemu i Judzie Tadeuszowi. Choć Nowy Testament nie przynosi wielu informacji na ich temat, zawsze jednak są wymieniani w spisie 12, podkreślił papież. Katecheza streszczona została również po polsku.
Przydomek Szymona wskazuje, że jeśli nie należał do radykalnej nacjonalistycznej partii zelotów, to z pewnością troszczył się o zachowanie żydowskiej tożsamości. Wobec tego ideologicznie musiał być daleki celnikowi Mateuszowi. Jednak obaj zostali powołani. Potrafili pokonać wszystkie różnice i trudności i jako uczniowie Chrystusa zachowali jedność. Juda Tadeusz z kolei, któremu tradycja przypisuje jeden z listów Nowego Testamentu, stara się ostrzec wszystkich chrześcijan przed tymi, którzy pod pretekstem szczególnego wybrania Bożego swoim nauczaniem wprowadzają w Kościele niezgodę. Stwierdza, że ci, którzy powodują podziały, są cieleśni i ducha nie mają. Dlatego wzywa do ufności w miłosierdzie Boże i do troski o jedność Kościoła w duchu miłości Chrystusa.
Wśród ponad 40 tysięcy pielgrzymów na placu świętego Piotra było dziś blisko 1800 Polaków.
Pozdrawiam obecnych tu Polaków. Pan Jezus powiedział do Judy: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Nawiedzenie grobów apostołów niech napełnia was miłością Chrystusa, za którą oni oddali życie. Niech Bóg wam błogosławi.
Norbert Piotrowski, jestem niepełnosprawnym sportowcem. 7 lipca wyjechałem z polskiego Cieszyna, no i powoli przez Czechy, Austrię, na wózku inwalidzkim tutaj, do Watykanu. Niektórym ludziom aż łzy w oczach stawały, że facet na wózku z Polski pielgrzymuje sam, żeby jak najszybciej pośród świętych był nasz Jan Paweł II. W Austrii były straszne problemy z żandarmerią. Musieli mnie eskortować dwoma radiowozami policyjnymi. Musiałem zrezygnować i dojechać z Wiednia do Mestre pociągiem. Z Mestre już na wózku inwalidzkim tutaj. To był projekt mojego życia, dojechać do Watykanu samodzielnie. Jeszcze za życia naszego papieża chciałem pielgrzymować, ale nie doszło do skutku. Teraz dotrzymałem sam sobie słowa.
Ojciec Bogusław Piechuta, moderator grup modlitwy i Capio w Polsce. Są to ludzie modlitwy, ludzie bardzo normalni. Jest także tutaj grupa z Bielska, niepełnosprawnych, z panem Janem, wielkim czcicielem ojca Pio. Jego mama zawdzięcza cudowne uzdrowienie za wstępnicą ojca Pio z guza mózgu. Przywozi z wdzięczności pielgrzymów niepełnosprawnych za ten dar życia i zdrowia. Są to ludzie, którzy jako niepełnosprawni są nadal użyteczni, sprawni inaczej, a jednak pełni wyrzeczenia i samozaparcia. Ludzie dobrzy, a Pan Bóg takich ludzi, którzy dźwigają krzyż, wysłuchuje.
Pielgrzymka zorganizowana przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów z Konstancina Jeziornej. Zbliża się rocznica wyboru Jana Pawła II, ten 16, niedziela papieska. Zgromadzenie Sióstr od Aniołów zajmuje się misjami. Mają misję w Kongo, w Kamerunie, w Rwandzie i jest to grupa związana właśnie z grupą przyjaciół misji. Tę intencję też Panu Bogu szczególnie polecamy.
Grupa Polskiej Misji Katolickiej z Kolonii, ksiądz Edmund Drus, Chrystusowiec. Polska Misja Katolicka istnieje już oficjalnie niespełna 30 lat. Działalnością duszpasterską obejmuje Polaków, ale również i przesiedleńców mówiących w języku polskim i średnio ponad 2000 wiernych obsługujemy każdą niedzielę. W ostatnim czasie lekko zauważa się powiększanie się grup, może z tego względu, że Polska również należy do Unii Europejskiej. Jednakże jest to grupa w większości stała, znana już dla duszpasterzy i problemy ich także są w sumie znane. Staramy się pomóc w pierwszych krokach. Próbujemy rozwijać kulturę poprzez spotkania, prelekcje, wieczór poezji polskiej. Grupa taneczna istnieje, chór parafialny. Polska mentalność jakże odbiega od niemieckiej i stąd też to przywiązanie do polskości, do religii, do podstaw naszej wiary, katechezy w języku polskim. Lepiej wierni czują się, lepiej czują Pana Boga poprzez śpiew i wyrażają w ten sposób siebie w modlitwie.
W papieskiej audiencji uczestniczyła m.in. pielgrzymka archidiecezji kolońskiej z kardynałem Joachimem Meissnerem. To właśnie w Kolonii do karmelitanek wstąpiła Edyta Stein, siostra Teresa Benedykta od Krzyża. Benedykt XVI pobłogosławił po audiencji jej 5,5-metrową figurę umieszczoną w jednej z zewnętrznych nisz Bazyliki Świętego Piotra od strony Ogrodów Watykańskich. Jutro minie 115. rocznica urodzin tej współpatronki Europy. Równo 8 lat temu kanonizował ją Jan Paweł II.
I to am ara naginawan pagino.
Gościem w studiu jest ksiądz Andrzej Sudoł, sercanin pracujący na Filipinach i o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, jeżeli czytamy wiadomości agencyjne na temat Filipin, zawsze pojawia się tam takie określenie, że Filipiny kraj głównie katolicki. Czy rzeczywiście tak jest, czy to są tylko katolicy i czy ta proporcja, jeżeli chodzi o wyznania, o religię, jest rzeczywiście równa?
Jadąc pierwszy raz na Filipiny parę lat temu, wracałem z Indii, czyli kraju typowo misyjnego i dziwiłem się, dlaczego ja, misjonarz, który zawsze chciał pracować na misjach, jedzie do kraju katolickiego na misję. Ale okazało się, że jednak, chociaż jest to kraj katolicki, rzeczywiście ponad 85% mieszkańców to katolicy, jednak jest to kraj katolicki inaczej, bym to powiedział. Większość to chrzczeni ludzie, ale jednak bez katechizacji, bez sakramentów, nawet bez kontaktu z księdzem katolickim przez nawet kilka miesięcy. Głównie Kościół katolicki jest dobrze rozwinięty na północy, czyli wyspa Luzon, tam gdzie jest Manila. Jest to kościół, który nawet wysyła już księży na południe. Natomiast problem, ten misyjność tego kościoła to południe, na przykład wyspa Mindanao, gdzie pracuje.
Z tej wyspy Mindanao dochodzą nieraz różne wiadomości, a odnośnie albo porwań księży, albo jakichś napięć, które tam istnieją. Jak wygląda sytuacja społeczna?
To prawda, jak nie jest się tam, to można się nawet przestraszyć jadąc. I prawdę mówiąc, pierwszy raz, gdy jechałem, jeden z naszych księży został porwany nawet, ksiądz Giuseppe Pierantoni Włoch. Ja miałem jechać na jego miejsce, to bardzo się bałem, ale okazało się, że tak źle to nie wygląda. I rzeczywiście media, głównie w Europie, relacjonują zwykle te najgorsze rzeczy, jakieś nadzwyczajne sensacje. Natomiast jak się tam mieszka, żyje, jak się jest w tym kościele, okazuje się, że to są tylko incydenty. Aczkolwiek ze względu na to, że jest tam dużo muzułmanów, ze względu na to, że jest to kościół ciągle rozwijający się, jest to niestety ciągle przygoda tam być. Ja jestem osoba nowa, która do końca nie zna kultury, zwyczajów, wszystkich języków tam. Trzeba jednak uważać.
Ksiądz Giuseppe został uwolniony.
Tak, ksiądz Giuseppe został uwolniony. Ja też nie zostałem porwany, także wszystko dobrze jest.
Na jakim tle dochodzi do tych porwań?
Głównie to są finansowe sprawy. Oczywiście jakaś bojówka, zwykle są to bojówki muzułmańskie, porywają kogoś. Okazuje się, katolików to niewiele, bo to są biedni ludzie, nawet i księży. Natomiast głównie Chińczyków, których tam jest wielu, wiedzą, że za Chińczyków rodzina być płaci od razu i to na drugi dzień sumę, jaką chcą. Czasem dodaje się do tego otoczkę polityczną, że muzułmanie, którzy tam mieszkają, głównie w Zamboanga, chcą mieć swój kraj, swoją niezależność.
Czy to jest bieda, która ludzi popycha do takich aktów?
Tak mi się wydaje. Bieda i pewnego rodzaju zamknięcie tych ludzi. Wychowywani są niestety zarówno muzułmanie, jak i chrześcijanie trochę we wrogości wzajemnej. Na przykład mama mówi do dziecka, które dorasta, bądź grzeczny, bo jak nie, to przyjdzie muzułmanin i cię weźmie. Trochę nie ma, że tak powiem, atmosfery, nad tym również i my pracujemy. Każdy, kto przyjeżdża na Mindanao, wszelkie zgromadzenia, zakony, jako pierwszy cel stawia sobie pokój i dialog, praca właśnie głównie z muzułmanami.
To są grupy społeczne, chrześcijanie, muzułmanie, które rosną obok siebie w jakiejś izolacji, czy też może szkoły, przedszkola są wspólne?
Niestety są ciągle podziały. Nawet w jednym mieście, w mojej parafii, w moim takim miasteczku, była część muzułmańska i część chrześcijańska, katolicka. Niektóre rzeczy są wspólne, na przykład boiska, szkoły, ale nie zawsze cieszy się to uznaniem ludzi, zarówno chrześcijan i muzułmanów, szczególnie tych radykalnych. Oni lubią zachować, podkreślać swoją tożsamość. Nie jest to na pewno problem, który można rozwiązać w ciągu roku czy nawet kilku lat.
Czy w pracy codziennej ta sytuacja jest dotkliwa, czy też da się spokojnie pracować w takim środowisku?
Da się spokojnie pracować. Jak mówiłem, są to sprawy marginalne. Na co dzień nie zważa się na to i mamy wielu przyjaciół muzułmanów i nam to dodaje takiego entuzjazmu, żeby właśnie tam pracować, przebywać. Aczkolwiek, jak mówiłem, trzeba zachować pewną ostrożność, nie drażnić się nawzajem.
Podejmijmy zatem jeszcze dalej ten temat. Na czym wasza praca konkretnie tam polega?
My sercanie pracujemy w parafiach, takie typowo duszpasterstwo misyjne. Odwiedzamy kaplice, rozmawiamy z tamtymi ludźmi, udzielamy sakramentów świętych. Inna rzecz, którą robimy, to praca formacyjna. Mamy już swoich kandydatów, mamy kilka domów formacyjnych, a więc coś takiego jak nasze seminaria. Mamy kilka domów społecznych dla dziewcząt i chłopców, na przykład wykorzystywanych seksualnie, czy bardzo biednych, funduje się im stypendia. Mamy dom rekolekcyjny, czyli podobna praca do tej, jaką się robi również i w Europie, chociaż wykonuje się inaczej. Na parafii nie jest tak, że jest jeden kościół i kilku księży w tym kościele, ale raczej jeden ksiądz, wielu, wielu katechistów i kilkadziesiąt miejscowości, które trzeba wyjeździć. Także na Mindanao to typowa praca misyjna.
Sercanie są zgromadzeniem międzynarodowym. Czy ksiądz jest jedynym Polakiem, który pracuje tam właśnie, na Filipinach?
Nie, jest nas trzech, z czego się bardzo cieszę, bo zawsze można zamienić słowo po polsku, gdy się spotkamy. Spodziewamy się jeszcze jednego, ma dojechać do nas niedługo. Oprócz tego 17 sercanów pracuje na wyspie Mindanao.
Ta parafia, w której ksiądz pracował ostatnie 3 lata, jaka była? Proszę opowiedzieć o tej pracy.
To Kumalaram, to nazwa tej parafii, w regionie Zamboanga del Sur. Miejscowość piękna, położona w górach. W praktyce wygląda to tak, że trzeba było dużo chodzić po górach, niestety. Nie zawsze można było do kaplic dojechać samochodem, czy nawet motorem. Nieraz trzeba było konno albo pieszo. Ja bardzo lubiłem stacje, czy te kaplice, które były wysoko w górach, ponieważ za młodu chodziłem również po górach w Polsce. Nieraz rzeki, nieraz jezioro. Zielony kolor te góry przyjmowały w okresie deszczowym, porze deszczowej. Potem brązowy czy żółty w okresie suszy.
Ile takich kaplic było?
W mojej parafii miałem 30 takich kaplic do odwiedzin. Za każdym razem wyjazd do takiej kaplicy to była taka przygoda.
A na parafii ilu was było?
2. Proboszcz, ja.
15 kaplic na jednego księdza. Jak często można tam było docierać, dochodzić?
Zwykle robiliśmy taką wyprawę, nie częściej jak 2 razy w tygodniu. Te dalej kaplice położone mogły mieć odwiedziny księdza kilka razy w roku. Te bliżej położone i nawet i co miesiąc, albo częściej ta, co w centrum, no to nawet msza święta była 2 razy w tygodniu.
W jakiej odległości od ciebie mniej więcej ta najdalsza, ile była od kościoła?
Kilometrami to nie powiem, bo to nikt tego nie mierzy, natomiast pół dnia drogi, czasem dalej, zależy. Ciężko też powiedzieć, bo okazuje się nieraz, że jest droga normalna, ale po deszczu nie ma mostu. Trzeba wtedy daleko odchodzić. Czasem nie można było wrócić na noc, tylko zostaje się tam na dzień albo 2.
Rozpoczęliśmy od przeciwieństw, od trudności pracy, niemałych zresztą, nawet tych związanych z odległością, z dotarciem. Rzeczy dobre, które warto o tej pracy tam i o tamtejszym kościele przede wszystkim podkreślić, powiedzieć. W kontekście polskim, że nie zawsze może sobie je uświadamiamy.
Jest to kościół, tak jak powiedziałem, nowy. Na Mindanao dopiero ponad 50 lat, czyli bardzo młody kościół, który się ciągle rozwija, ciągle powstają nowe diecezje, nowe parafie, ciągle odkrywamy jakieś nowe osady. Na przykład diecezja Ipil, w której pracowałem, to nie jest jeszcze diecezją, to prelatura. A przy tym, mimo że są te trudności, to jest to kościół pełny entuzjazmu. Ludzie są bardzo chętni do wszystkiego. Jeżeli jest msza święta w miejscowości, w kaplicy, oczywiście wszyscy są na mszy świętej. Jeżeli jest liturgia, to ludzie klaszczą, śpiewają, tańczą. To trochę odróżnia Kościół filipiński od polskiego. Czasem mi się wydaje, że w Polsce właśnie brakuje tego entuzjazmu, może nieraz klaskania, może nieraz, nie powiem, tańców, ale chociaż radośniejszego śpiewu, nie tylko takiego smutnego. Tego pewnie byśmy się mogli nauczyć od nich. Wydaje mi się, bardzo prężnie się ten Kościół rozwija, chociaż jeszcze długo, długo trzeba, aby porównać go chociaż trochę do Kościoła polskiego, gdzie jest tylu księży, tylu katechistów, tylu ludzi wykształconych, mamy uniwersytety już przecież. Dla mnie osobiście także i wdzięczność ludzka. Ci chrześcijanie, katolicy, z którymi pracuję, są bardzo wdzięczni. Bardzo często to okazują. Jak przyjeżdża ksiądz, witają, dziękują. Jechałem do Polski, mnie żegnali. Koniecznie chcieli, żebym wrócił, broń Boże, żebym nie zapomniał o nich.
A liturgię sprawujecie po angielsku czy w Malayalam?
Malayalam to język w Indiach. Językiem mówionym lokalnym na Mindanao jest język Cebuano. Można angielskim sprawować, ale w większych miastach, jak na przykład Cagayan de Oro, Davao czy Zamboanga. Są niektóre kościoły, gdzie ludzie zrozumieją angielski, ale normalnie to językiem liturgii, kościoła, porozumienia się z ludźmi prostymi, to język Cebuano.
A Tagalog?
Tagalog to jest język na północy, czyli Manila, wyspa Luzon.
Proszę księdza, dotknęliśmy właśnie sytuacja w Indiach. Tam też ksiądz przez 3 lata pracował wcześniej. Porównanie Indie a Filipiny. Co uderza już na pierwszy rzut oka?
Był wspomniany język Malayalam, to jest język Kerali. Rzeczywiście tam, gdzie przebywałem jakiś czas, próbowałem się tego języka nauczyć, jednak bez sukcesu do końca. Jest to bardzo trudny język. Nie dość, że inaczej pisany, jest to język, który pochodzi z sanskrytu. No i bym powiedział, trochę ta kultura jest bardziej skomplikowana dla nas, Europejczyków. Filipińczycy, wydaje mi się, są bardziej otwarci, podatni na inne kultury, podatni również na nasze głoszenie, na naszą obecność. W Indiach jednak trzeba było więcej czasu spędzić, aby zyskać zaufanie tamtych ludzi. Choćby to było spowodowane tym, że nie mówiliśmy do końca językiem lokalnym Malayalam. Inna sprawa, wspomniałem na początku o tych trudnościach pomiędzy muzułmanami i chrześcijanami. W Indiach tego problemu nie było. Myśmy żyli na jednej ulicy, nieraz obok mieliśmy sąsiadów, muzułmanów, czy hindusów, czy buddystów, byli to zawsze przyjaciele. Święta Bożego Narodzenia były świętami również wszystkich, i buddystów, i hindusów, i muzułmanów. Większość z nich przychodziło do nas, potem myśmy szli do nich, na przykład na święta różnego rodzaju dożynkowe, na przykład święta Onam, teżśmy byli zapraszani, czy wesela, czy chrzciny różnego rodzaju, czy urodziny. Raczej wszyscy tam są razem, nie ma po prostu tam walki, jakichś niesnasek. Czyli z Indii moglibyśmy się uczyć takiej harmonii, szacunku do drugiego człowieka. Nieważne, że on jest innej religii, że inaczej wygląda.
A jeżeli chodzi o perspektywy na Filipinach, jak ksiądz patrzy w przyszłość, to jest więcej troski czy więcej nadziei?
Na Filipinach na pewno nadziei. Nadziei na pokój, lepszy rozwój, może szybszy tego kościoła, na lepszą sytuację materialną, stabilność na Filipinach. Głównie sytuację polityczną, żeby się to wszystko ustabilizowało. Na pewno i ludziom by było lepiej. Wierzę, że jednak chociaż trudnościami trochę to idzie do przodu. No, jakbym nie miał takiej nadziei, to bym na pewno na Filipiny nie wracał.
Z serca życzymy dużo błogosławieństwa Bożego i łask na tę pracę właśnie w misyjnej części Filipin na wyspie Mindanao. Proszę Państwa, przypomnijmy, przy okazji pobytu w Rzymie przed wylotem z powrotem na Filipiny naszym gościem był ksiądz Andrzej Sudoł, sercanin pracujący na Filipinach. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Radio Watykańskie. Pora kończyć nasz środowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.